Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne, orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok oznacza, że zatrudnieni na śmieciówkach mogą należeć do związków zawodowych. O zbadanie zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym przepisów ustawy o związkach zawodowych wniosło do Trybunału OPZZ. Sędzia Marek Zubik powiedział w uzasadnieniu, że skoro konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać. Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej Solidarności, mówi, że związkowcy wielokrotnie sygnalizowali niekonstytucyjność przepisów w tym zakresie.
To było sygnalizowane na komisji dialogu, że to jest jakaś nieprawidłowość, no ale bardzo często rządzący, także bardzo często zarządzający zakładami pracy wolą to przeciągać, wolą to oddawać do sądu, no bo mówią, że jeszcze przez ten czas być może ten związek się nie rozwinie, być może nie powstanie, być może się ludzie zniechęcą i niestety tak się często dzieje. Mam nadzieję, że także to orzeczenie przyczyni się do tego, że ta sytuacja się zmieni.
Poseł PiSu Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ Solidarność, mówi, że orzeczenie Trybunału sprzyja poszerzaniu swobód związkowych i w tym kierunku powinny iść także zmiany w prawie.
Dużą radością i satysfakcją przyjmujemy takie orzeczenie Trybunału, natomiast z niego wynika, że pewne formy wypierania stosunku pracy, naszego rynku pracy, godzą w te podstawowe prawa obywatelskie. Natomiast też nie zmienia to innego faktu, że ustawa o związkach zawodowych, takim fundamentem członkostwa związku, tworzenia związków, jest istnienie stosunku pracy. Dzisiaj, kiedy ta patologia umów cywilnoprawnych zaczyna wypierać stosunek pracy, pojawiła się ta kwestia prawa osób również nie mających stosunku pracy. Mam wrażenie, że powinno w ślad za tym pójść nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.
Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Mącina zapowiedział, że projekt noweli ustawy o związkach zawodowych realizujący orzeczenie Trybunału zostanie złożony przez rząd jako jeden z pierwszych zaraz po powołaniu Rady Dialogu Społecznego. Blisko 500 osób ma zostać zwolnionych z PZL Mielec. To skutek przegranego przetargu na śmigłowce dla polskiego wojska, przekonuje zakładowa Solidarność. W poniedziałek w Warszawie odbyło się spotkanie m.in. związkowców z zarządem firmy Sikorski, do której należą mieleckie zakłady. Na spotkaniu szefostwo poinformowało o redukcji zatrudnienia. Zgodnie z harmonogramem do końca września przewiduje się zwolnienie około 1400 pracowników w całej grupie, z czego do 500 w zakładach w Mielcu. Obecnie w PZL Mielec pracuje ponad 2000 osób, z czego 800 zajmuje się produkcją śmigłowców Black Hawk. Związkowcy nie mają wątpliwości, że zwolnienia to efekt przegranej w przetargu. Przewodniczący zakładowej Solidarności Marian Kokoszka podkreśla, że związek będzie robił wszystko, aby go unieważnić.
My przede wszystkim chcemy odwrócić losy tego przetargu i na tym się w tej chwili skupiamy i mam nadzieję, że nam się to uda osiągnąć. W najbliższych 2 tygodniach chcemy doprowadzić do zwołania Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w tym trybie takim niejawnym i tam zadać pytania, co do których mamy przekonanie, iż one mogą spowodować unieważnienie przetargu.
W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć negocjacje dotyczące pakietu osłonowego dla zwalnianych pracowników. W kwietniu rząd Ewy Kopacz zdecydował o zakupie francuskich śmigłowców dla polskiej armii. Mimo że mógł wybrać 2 krajowe propozycje z Mielca i Świdnika, PZL Mielec to największy w Polsce producent statków powietrznych. Funkcjonariusze CBA prowadzą kontrolę w prokuraturze generalnej. Dotyczy ona przetargów informatycznych. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński poinformował, że kontrola została podjęta w związku z udzielaniem zamówień publicznych oraz rozporządzeniem mienia przez prokuraturę generalną w latach 2012-2015. Poseł Arkadiusz Mularczyk ze Zjednoczonej Prawicy mówi, że nie można wykluczyć zarówno tego, iż kontrola jest jakąś formą wojenki między CBA a prokuraturą, jak i tego, że mogło dojść do korupcyjnych działań związanych z przetargami informatycznymi.
Oczywiście nie chcemy się aż wierzyć, że w prokuraturze generalnej mogłoby dochodzić do jakichś nieprawidłowości, ale z drugiej strony za przetargi odpowiadają tylko i wyłącznie ludzie, którzy dokonują określonych specyfikacji, dokonują określonych przetargów, więc oczywiście niczego nie można wykluczyć. Też nie można wykluczyć, że w tle istnieje jakaś rozgrywka pomiędzy obecną władzą, z której przecież nominacji jest szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a prokuraturą generalną. Widzimy, że tutaj jest wiele punktów zapalnych, wiele punktów spornych pomiędzy CBA a prokuraturą generalną. Tak więc nie sposób tutaj, że tak powiem, wykluczyć żadnego ze scenariuszy.
Kontrola CBA w prokuraturze generalnej ma potrwać do końca sierpnia. Uratowaliśmy wspólnie Stocznię Gdańsk, podkreślał we wtorek w Gdańsku minister skarbu Włodzimierz Karpiński. To PO przybiła gwóźdź do trumny stoczni, mówi z kolei rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Zdaniem Karpińskiego stocznia została uratowana zarówno w wymiarze zachowania dziedzictwa, jak i w wymiarze projektowania dobrego biznesu, który daje ludziom miejsca pracy i pozwala firmie się rozwijać. Minister Karpiński zapewnił, że zakład ma perspektywę, dobry model biznesu. Dzięki współpracy Grupy Stoczni Gdańsk, Agencji Rozwoju Przemysłu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i lokalnych władz. To niewyobrażalna hipokryzja, ocenia słowa Karpińskiego Marek Lewandowski.
Chwalenie się dzisiaj, że mamy funkcjonujące firmy, które tak naprawdę nie zatrudniają pracowników, tylko zatrudniają osoby samozatrudnione, a więc na działalności gospodarczej, i mówienie, że są to pracownicy, no jest czymś niewyobrażalnym i niedopuszczalnym. Trzeba pamiętać, że to SLD doprowadziło do nacjonalizacji, a potem do zapaści stoczni, a Platforma Obywatelska w tak nieskuteczny sposób prowadziła negocjacje i ratowała. Przypomnę tutaj chociażby ten osławiony Katar, który miał być inwestorem polskich stoczni, a który okazał się zwykłym kłamstwem, doprowadziło do tego, że dzisiaj przemysł stoczniowy to jest tak naprawdę jedna poważna stocznia produkcyjno-remontowa i kilka mniejszych podmiotów, których nawet nie można nazywać stoczniami.
W ostatnich latach Stocznia Gdańsk borykała się z poważnymi problemami finansowymi i groziła jej upadłość. Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma umożliwić realizację programu Pierwsza Praca. Złożyli go posłowie PO i PSL, a w kampanii wyborczej zapowiedział Bronisław Komorowski. Program ma dać zatrudnienie 100 tysiącom młodych ludzi od przyszłego roku. Jest adresowany do osób poniżej 30 roku życia. Jego wartość to 3 miliardy złotych. Z programu będą mogli korzystać absolwenci, ale też osoby zatrudnione dotychczas na tzw. umowach śmieciowych. Szkoda, że koalicja rządząca dopiero w kampanii i po porażce w wyborach prezydenckich szuka rozwiązań dla młodych, mówi poseł Beata Szydło. Wiceprezes PiS-u przypomina, że wcześniej koalicja odrzuciła program PiS-u zakładający miejsce pracy dla ponad miliona Polaków.
Każdy program, który rozwiązuje problem bezrobocia dla młodzieży i ogranicza wyjazdy, daje szansę młodym ludziom, jest dobry, tylko że gdyby była rzeczywiście dobra intencja ze strony rządzących, to 2 lata temu w pierwszym czytaniu w czasie debaty w Sejmie był program Narodowy Program Zatrudnienia złożony przez Prawo i Sprawiedliwość, na podstawie którego planowane powstanie 1 300 000 miejsc pracy i od 2 lat już mógł działać i dzisiaj już te ponad 100 tysięcy młodych ludzi mogło w Polsce mieć pracę, gdyby wówczas posłowie Platformy i PSL-u nie kierowali się tylko i wyłącznie źle pojętym interesem partyjnym i politycznie rozegrali całą sprawę, odrzucając ten program, Narodowy Program Zatrudnienia.
Polityk dodała, że rządząca koalicja w obliczu przegranej chwyta się czego może, jednak to nie zmienia faktu, że z Polski wyjechało ostatnio ponad 2 miliony osób. Perspektyw w kraju, jak wynika z sondaży, nie widzą kolejne młode pokolenia Polaków. Sejmowa podkomisja zajmowała się we wtorek rządowym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Eksperci zwracają uwagę, że szereg zapisów rządowej ustawy może być sprzecznych z konstytucją. Chodzi m.in. o pozwolenie na udzielanie porad prawnych przez osoby bez tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata. Eksperci wytykają też problem odpowiedzialności za udzielone porady prawne i problem z zachowaniem tajemnicy, do której przedstawiciel, na przykład stowarzyszeń udzielających porad, nie będą zobowiązani. Swoje zastrzeżenia do projektu zgłosił Grzegorz Chybalski, wicedyrektor Biura Związków Powiatów Polskich. Dotyczą one głównie kosztów.
Co prawda zostaje nam przyznane 3% dotacji, która trafia do danej jednostki na potrzeby kosztów obsługi, kosztów zapewnienia lokali. Natomiast na ten moment nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przewidzieć, czy okaże się to kwota wystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów organizacyjnych związanych z tym zadaniem. Czy ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, to zasadniczo całość część kosztów jego zorganizowania powinna być pokrywana ze środków budżetu państwa. Mamy tutaj niepokój, czy nie okaże się, że mimo wszystko do realizacji tego zadania będziemy musieli dokładać ze środków własnych.
Naczelna Rada Adwokacka w obecnym kształcie nie poprze rządowego projektu. Adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Rady, powiedział, że rodzi się zasadnicze pytanie o zakres podmiotu osób upoważnionych do pomocy.
W treści uzasadnienia projektu ustawy czytamy, że ta ustawa jest skierowana do osób o niskim statusie materialnym, do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Niestety, nie każda osoba, a może na szczęście, nie każda osoba, która jest posiadaczem karty dużej rodziny, jest osobą o trudnej sytuacji majątkowej. Nie każda osoba, która przekroczyła 75. rok życia, jest osobą w trudnej sytuacji życiowej. Jest w związku z tym ta ustawa zbyt szeroko wskazuje zakres podmiotowy osób upoważnionych do skorzystania z pomocy prawnej.
Zgodnie z założeniami projektu system darmowych porad prawnych ma ruszyć od nowego roku. W jego ramach mają powstać 1524 punkty pomocy. Biuro Pomocy Prawnej będzie też funkcjonowało przy prezydencie. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy odbędzie się 6 sierpnia. W Azerbejdżanie rozpoczęły się międzynarodowe targi Kaspijska ropa i gaz. Główny temat to bezpieczeństwo energetyczne. Na targach pojawił się także akcent polski. W pawilonie prezentuje się kilkadziesiąt naszych firm. Imprezę otworzył prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Głos zabrał też wicepremier Polski i minister gospodarki. Janusz Piechociński podczas inauguracji targów podkreślał, jak ważna jest dziś współpraca międzynarodowa w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
Stoimy na progu wielkich przemian, a nasz świat potrzebuje odbudowy zaufania. Uczestniczymy przecież w procesie budowy wspólnego i już nie regionalnego czy ponadnarodowego, ale globalnego rynku energii. Chciałbym w tym miejscu podkreślić szczególną rolę Azerbejdżanu i regionu Kaukazu Południowego jako kluczowego miejsca dla kształtowania przyszłej architektury geopolitycznej w zakresie rozwoju korytarzy transportowych, ropy naftowej, gazu ziemnego, źródeł przyszłego sukcesu naszego świata.
Minister gospodarki liczy, że polskie firmy, które po raz pierwszy uczestniczą w targach, nawiążą lub pogłębią dotychczasowe relacje gospodarcze z firmami prowadzącymi inwestycje w regionie Kaukazu. Wicepremier i przedstawiciele polskiego biznesu rozmawiali dziś z ministrem energetyki i gospodarki. Przedsiębiorcy, jak sami mówią, patrzą na rynek azerbejdżański z nadzieją.
Złoża mineralne tutaj są, no i z jednej strony jest to jakby wyzwanie dla Europy, dla Unii. Patrząc na nasze firmy, które zajmują się bezpośrednio energetyką i budową infrastruktury elektroenergetycznej, patrzymy na ten rynek jako potencjalnego klienta.
Chcieliśmy wykorzystać możliwość zaprezentowania naszego potencjału. Jesteśmy firmą budowlaną z branży elektroenergetyki. Przede wszystkim budujemy infrastrukturę, stacje i linie najwyższych napięć, kompletne pod klucz.
Delegacja polskiego rządu przy okazji wizyty na targach Kaspijska Ropa i Gaz złożyła wieńce w Alei Szahidów. W środę natomiast rozpocznie się międzynarodowa konferencja dotycząca gazu i ropy. Gospodarka Azerbejdżanu jest oparta przede wszystkim na wydobyciu i eksporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. To były wiadomości w Radiu Maryja.